Wielkie tłumy szły z Jezusem. On się odwrócił i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie.
A Tobie jest.
Można by powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia jest straszna. Jest wstrząsająca. Wręcz brutalna. I rzeczywiście ten fragment należy do tak zwanych trudnych kart Biblii. Bo w takim pierwszym czytaniu to nam nie gra. To wydaje się być sprzeczne z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Z nakazem, który Chrystus daje, abyśmy się wzajemnie miłowali. A wiemy przecież, że miłość jako pragnienie dobra musi mieć też swój porządek. Ordo caritatis, porządek miłości, z którego wynika, że najpierw kocham Boga, siebie samego, bo jak nie kocham siebie, to nie pokocham nikogo innego. Później swoich bliskich, swoją rodzinę i dopiero wszystkich innych. Utopią jest mówić, że kocham dzieci w Afryce. Nawet niewiele zmienia tę utopię to, że ktoś daje na misję. Raczej się nie spotkamy. A miłość to też relacja. Musi być porządek. I w jakimś sensie, wspominając w tymże porządku, że Bóg musi być najważniejszy, czy Bóg ma być pierwszy, że ta miłość ma być priorytetowa, wyjaśniłem ten fragment. Można byłoby zamknąć znowuż lekcjonarz. Ale myślę, że ze względu na to słowo, które się tam pojawia, na słowo nienawiść w stosunku do krewnych, do bliskich, wciąż może to słowo zostać niezrozumiałe. Będzie zrozumiałe, kiedy pojmiemy, iż ono powstało w kręgu kulturowym żydowskim, a mentalność żydowska, tak upraszczając sprawę i mówiąc językiem informatyków, jest zero-jedynkowa. Zero albo jeden. Tak albo nie. Nie ma szarości, nie ma nic pomiędzy. I dlatego też, jeżeli kocham Boga i On jest na pierwszym miejscu, On jest najważniejszy i tutaj używam tej kategorii miłości, to cała reszta, mówiąc brzydko i nieelegancko, ma być w nienawiści. Jeżeli miłość to jest jeden, to nienawiść to jest zero. I nie ma nic pomiędzy. I dlatego tak sprawa jest postawiona. Natomiast oczywiście w żaden sposób to słowo nie jest sprzeczne z przykazaniem miłości i w żaden sposób właśnie miłość Boża czy miłość moja do Boga nie zagraża mojej miłości, moim relacjom z najbliższymi. Chodzi o to, żeby Bóg był najważniejszy. I właściwie w kręgu takich rozważań pozostajemy dzisiaj od rana. I przyglądając się postaci świętego Pawła, który nawet musiał wybrać między przyjaźnią z Jezusem Chrystusem, a przyjaźnią ze swoim współpracownikiem, promotorem, i facetem, który tak naprawdę go wypromował, mówiąc tak zupełnie po świecku, czyli Barnabą, to wybrał Chrystusa. Właśnie w myśl tychże słów. W myśl tej logiki zero-jedynkowości. Czyli jeżeli wybieram Chrystusa, służę Panu w pokorze i we łzach, jak mówił o sobie, no to muszę nawet odciąć się od przyjaciela, jeżeli tego wymaga ta właśnie miłość. To postawienie Boga na pierwszym miejscu. Oczywiście w rodzinie to będzie się tak działo, że jak powiedziałem, to w żaden sposób nie zagrozi naszej miłości do bliskich. Wręcz przeciwnie. To jest właściwe ustawienie hierarchii wartości i to jest gwarancja bezpieczeństwa, że także ludziom nie zrobię krzywdy i będę ich potrafił właściwie, roztropnie, mądrze kochać, jeżeli Boga postawię na pierwszym miejscu. Są to strasznie trudne wybory, dlatego że obserwacja rzeczywistości nas otaczającej, obserwacja relacji, jakie zachodzą między ludźmi, pokazuje, że czasami te nasze więzi mogą być nacechowane pewnymi nieprawidłowościami, żeby nie powiedzieć wprost, że toksyczne. Jeżeli matka zbyt mocno kocha swoje dzieci i nie potrafi dać im wolności, to zrobi z nich, przepraszam za określenie, kaleki. Albo będzie się wciąż wtrącać, nawet kiedy zbudują własne rodziny, o ile w ogóle zbudują. Mam konkretne na myśli przypadki, w których bardzo kochająca mama, ale w jakiś sposób trochę taka neurotyczna, bardzo zaborcza, tak przywiązała dwoje swoich dzieci, córkę i syna, że wyobraźcie sobie, w latach 90. studiowali w Warszawie i nawet mieli tam mieszkanie. I sprzedali to mieszkanie. Bez sensu. Każdy, kto się orientuje w rynku nieruchomości, wie, że to jest najlepsza lokata. A oni sprzedali to mieszkanie po to, żeby wrócić do małego miasteczka na terenie naszej diecezji i być z mamą. I żadne z tych dzieci nie ułożyło sobie życia jak należy. On ma dziecko nieślubne, ona ma dziecko nieślubne. Oczywiście konflikty w obu tych związkach, sprawy o kontakty, o zabezpieczenie kontaktów, o alimenty, o zabezpieczenie alimentów, o zmianę nazwiska, mnóstwo nerwów, niszczenia siebie nawzajem, dlatego że mamusia była najważniejsza. I kiedy zapytałem tę dziewczynę, która ma takie pragnienie, żeby się wyrwać, że gdzieś pojechać, że jakieś może inne środowisko, większe miasto, szersza perspektywa, no bo jednak się pozmieniały pewne warunki ekonomiczne i okazuje się także, że jest gorsza sytuacja ekonomiczna tutaj, zwłaszcza u nas na wschodzie. I kiedy zapytałem, jak sobie wyobraża ten swój wyjazd, jaką konfigurację przewiduje w swoim przyszłym mieszkaniu, to powiedziała ona, córeczka i mama. Okazuje się, że można i tak. Ale w ten sposób można też no, niestety skrzywdzić własne nawet dziecko. I musi być też w którymś momencie taka decyzja, że odcinam to. Bo będzie źle. Pępowina musi być odcięta. Ta niewidzialna pępowina się przejawia na różny sposób. Ja pamiętam opowiadanie mojego kolegi, księdza, który to rozeznał w niesamowicie inteligentny sposób. Mianowicie jeździł do mamy i mama zawsze mu dawała słoiczki. Nie? Śmieją się z warszawiaków, że to słoiczki, a tak naprawdę nie wiem, czy ksiądz Grzegorz też jest słoiczkiem, bo ja się przyznaję, jestem, też biorę i do dzisiaj wożę z domu słoiczki. I wiecie, co on rozpoznał? Że to dawanie słoiczków to jest wciąż utrzymywanie tej niewidzialnej pępowiny. No bo zobacz, przyjeżdżasz po te słoiczki, później odwozisz już umyte albo nawet i nieumyte. I mama cały czas ma jakiś taki wpływ, kontakt, jest okazja. Mam znajomego, który prawdopodobnie celowo nie kupił sobie od kilkunastu lat swojej pracy pralki automatycznej i wozi pranie do domu. I jedni powiedzą, mam synek, a inni powiedzą, no dobra, jest okazja do tego, żeby odwiedzić dom przynajmniej, bo jak się ciuchy skończą. Natomiast jeśli tam byłaby, że tak powiem, inicjatywa rodziców, i takie matkowanie i takie wyręczanie w tym wszystkim, to jest strasznie niebezpieczne, bo pokazuje niesamodzielność, nie tylko taką życiową, ale też w decyzjach, a co jeśli przyjdzie podejmować decyzje ważne. I tamten poprzedni kolega przestał brać słoiczki. Mama wpadła w panikę. Jak to? Jak? Przecież ty nie weźmiesz słoiczków? Nie? Ostatni, można powiedzieć, pomost łączności z synkiem. Branie słoiczków. Ale w ten sposób przygotował ją na jeszcze większe odcięcie, jeszcze większą rozłąkę, która polegała na tym, że w wolności, idąc za głosem, tak uważam, Ducha Świętego, wyjechał za granicę i dzisiaj ich kontakt jest jeszcze słabszy i mama musi to przeżyć. Bo tak trzeba. Bo on postawił na pierwszym miejscu Chrystusa i jest nie tylko dla Kościoła, co sobie tutaj już definiowaliśmy dzisiaj w ciągu dnia, ale przede wszystkim dla Chrystusa w 100% dyspozycyjny i Jemu posłuszny. I wierzę, że to Chrystus przez Ducha Świętego poprowadził go do Italii, gdzie w zupełnie nowym środowisku, inny język i odległość od domu, pracuje w wolności na niwie pańskiej dla Chrystusa. I o to właśnie chodzi. I można powiedzieć, w związku z tym, no co, ma w nienawiści matkę, tak? Ale przecież kocha swoją mamę. Jak może, to się kontaktuje z nią przez Skype'a czy tam Messengera. Jak przyjeżdża do domu, to mówi, ja rozumiem zupełnie inaczej, teraz urlop. Bo my stąd to się chcemy wyrwać gdzieś do jak największej egzotyki. A on w egzotyce mieszka. To jak przyjeżdża tutaj, to on chce pobyć z rodziną. I on nie ma w nienawiści, w tym naszym rozumieniu. On nie nienawidzi matki. On nie odczuwa wobec niej jakichś negatywnych emocji. Broń Boże. On ją kocha. Ale musiał dokonać tego wyboru. I go dokonał. On go pierwszy raz dokonał wtedy, kiedy poszedł do seminarium. Dokonał go, kiedy odstawił słoiczki. A jeszcze bardziej, kiedy powiedział, mów Panie, bo sługa Twój słucha, poślij mnie. I wylądował we Włoszech. To słowo dzisiejsze mówi też o rozeznaniu. Te dwa przykłady, one się odnoszą do takiej roztropności i wydawać by się mogło, że chodzi tutaj o ten poziom rozumu, takiego racjonalnego rozważenia, nawet obliczenia, jakiejś ekonomii, jakiejś prognozy, zarówno w tym przypadku, kiedy Chrystus mówi o budowaniu wieży, czy także kiedy mówi o sensie wychodzenia na wojnę, kiedy nie mamy przewagi. Nie? Natomiast rzeczywiście to rozeznawanie się też dokonuje na poziomie rozumu, ale w tym wszystkim nie chodzi tylko o taki suchy bilans, o to, czy mi się to opłaca, czy nie opłaca, tylko chodzi o posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i o zaufanie właśnie Jemu, które może się wydawać ryzykowne, zwłaszcza jeśli tak jest postawiona sprawa, zero-jedynkowo, nie? Że albo Bóg, albo nic. Bóg na pierwszym miejscu i wszystko musi być po prostu na drugim miejscu, bo tu mamy do czynienia z Bogiem, że to jest ryzyko. Nie ma ryzyka. Właśnie dlatego, że to Bóg. Kiedyś byłem z moim kolegą na takim obozie w miejscowości Puszcza pod Chełmem. Tam jest taki obóz dla uczniów szkół mundurowych. To jest tak zrobione w stylu amerykańskiej bazy wojskowej, a jest prowadzone przez ordynariat Wojska Polskiego, przez parafię świętego Kazimierza w Chełmie. Tam przyjeżdża młodzież na turnusy takie i ma zajęcia z oficerami Wojska Polskiego i właściwie jest to jeden z nielicznych kontaktów takiego realnego doświadczenia poligonu, armii i tych takich realiów wojskowego życia. I tam jest i kaplica, i takie baraki, i namioty, i jakiś tor motokrosowy, i boisko, ale jest też taka ścianka wspinaczkowa, a z drugiej strony tak zwana tyrolka. Czyli taka lina, po której można zjeżdżać w specjalnej uprzęży. Jedna lina to jest lina nośna, a druga jest taka zabezpieczająca. I myśmy tam z kolegą, też księdzem, pojechali. odwiedziliśmy miejsce do kapelana i on nas zabrał na ten obóz, do tego obozu i między innymi mieliśmy okazję zjechać na tej Tyrolce. Wyglądało atrakcyjnie z dołu, ale kiedy weszliśmy tam na górę, to nawet zapewnienia, że oto tu jest uprząż, że to jest bezpieczne, że to jest taka gruba lina, jedna jest nośna, druga cię zabezpiecza, to wcale nie było to takie łatwe. I tak jeden się ogląda na drugiego i ten nie chce pierwszy skakać i drugi nie chce skakać. Wreszcie ten oficer, który tam nam asystował, albo raczej był instruktorem, mówi do mojego kolegi, ty jak ty masz na imię? No Piotr. Zobacz, mówi, Piotr też zrobił pierwszy krok, żeby pójść po wodzie. I właśnie o ten pierwszy krok chodziło. Bo później jak się już czuje, że jest się trzymanym i zjeżdża z takim pędem, to jest po prostu niesamowite. To jest tylko i wyłącznie przygoda. Ale musisz zrobić krok w przepaść. Albo przynajmniej tak ci się na początku zwłaszcza wydaje, że to będzie krok w przepaść. I tak my czasami, kiedy musimy dokonać wyboru, kiedy nam się tak przedstawia rzeczywistość, że no albo Pan Bóg, albo rozpoznanie powołania, rozpoznanie Jego woli i w takim szerszym kontekście, co do jakichś naprawdę poważnych wyborów, ale też i w codzienności, to jest takie ryzyko, nie? Ja tyle tracę, a muszę wybrać, bo jest albo-albo. Albo Bóg, albo już się odwróciłeś od Niego, bo już jesteś w grzechu, już straciłeś stan łaski uświęcającej. I że to jest takie ryzyko, nawet kiedy sobie uświadomisz, że masz do czynienia z Bogiem, który cię trzyma, który cię niesie na skrzydła. Nie jest to piękny fragment o tych, co otrzymali skrzydła jak orły. To jest właśnie obraz człowieka wierzącego, który ufa Panu i poznał, że ta miłość jest tak wspaniała, że może być wielką przygodą i że chodzi tylko i wyłącznie o podjęcie tego nie ryzyka, o zaufanie Panu Bogu, a będzie pięknie. Życzę wam takiej właśnie ufności, by się nigdy nie wahać wtedy, kiedy przyjdzie w tym rozeznaniu dokonać, czy w efekcie tego rozeznania dokonać takiego wyboru, w którym będziecie musieli powiedzieć albo tak, albo tak. Nigdy się nie zawiedziecie, jeżeli pójdziecie z Bogiem. I nawet jeśli trzeba będzie dźwigać krzyż, o czym dzisiaj Chrystus też mówi, to pamiętajcie, że po krzyżu jest zawsze zmartwychwstanie. Per aspera ad astra. Przez trudy do gwiazd. Albo bardziej po katolicku. Per crucem ad lucem. Przez krzyż do światła. Nie lękajcie się. Amen.